Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Dzisiejszy temat: domowy kościół. O tym, co ruch Światło Życie proponuje dla rodzin, już za chwilę porozmawiamy z naszymi gośćmi. Następnie Aleksander Kowalski w audycji U źródeł soborowego przełomu opowie o stosunku niemieckich protestantów do antysemityzmu przed II wojną światową. 5 czerwca na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Państwo Jolanta i Mirosław Swoboda, parafilialna kręgu centralnego domowego kościoła ruchu Światło Życia. Strasznie skomplikowanie to brzmi, proszę rozszyfrować, pani Jolanta.
Domowy kościół jest gałęzią rodzinną ruchu Światło Życie, który został stworzony przez księdza Franciszka Blachnickiego w Polsce w latach 60. Natomiast kręgi domowego kościoła zawiązały się w latach 70. po pierwszej oazie, która odbyła się w Krościenku w 1973 roku.
To jest tak, że młodzież w oazach musiała trochę dorósć, czy też to od razu były doświadczenia małżonków?
Ksiądz Franciszek Blachnicki, tworząc domowy kościół, tworzył to z już istniejących rodzin. Uznał, że nie wystarczy tylko i wyłącznie formacja młodych ludzi. Tak naprawdę młodzi ludzie wychowują się w rodzinach, w związku z tym trzeba zacząć także od rodziców. W związku z tym pomysł, aby stworzyć domowy kościół.
W Polsce, jak mówimy, ruch domowego kościoła kojarzy się to z oazami. Zresztą wiele młodych ludzi, obecnie już nawet dorosłych, przez oazy przeszło. Natomiast jeżeli macie przedstawić ruch domowego kościoła, co mówicie?
Domowy kościół jest to droga, jak być po prostu lepszym człowiekiem. Myślę, że Ojciec Święty uczył nas, żeby może nie używać wielkich słów przy takich okazjach. Po prostu mówić to, czego ludzie tak naprawdę oczekują, czyli mówić o miłości. I właściwie domowy kościół jest taką drogą miłości, jak zbliżać się do siebie nawzajem i zbliżać się w tym samym czasie do Pana Boga.
A jednocześnie pokazać innym, dać świadectwo, że można być w dzisiejszych czasach szczęśliwym małżeństwem. I mimo, że tyle jest wokół takich małżeństw, które rozwodzą się, które nie znajdują szczęścia w małżeństwie, w rodzinie, to właśnie nasz ruch i członkowie naszego ruchu pokazują radość i autentyczne szczęście bycia małżonkiem, bycia żoną, mężem, matką, ojcem.
Ale z drugiej strony weźmy, przecież nie każdy dzień jest tak usłany znowuż różami. Jak to wygląda w życiu codziennym?
Rzeczywiście nie każdy dzień to jest droga łatwa i przyjemna. I stąd właśnie potrzeba takiej drogi jak domowy kościół. Właśnie po to, aby umieć te trudności przezwyciężać razem. Ruch daje konkretne narzędzia ku temu, jak z sobą rozmawiać. My to nazywamy dialogiem małżeńskim. Na pewno też doświadczenie wspólnej modlitwy, podczas której możemy się i przepraszać za to, co było złe w danym dniu, po to, żeby, jak to mówimy, nie zachodziło słońce nad naszym zagniewaniem, ale też dziękować sobie. Jest to też taka ogromna radość, czy ogromne doświadczenie tego, jak dziękowanie pomaga być lepszym. Bo tak naprawdę często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że coś, co zrobiliśmy, jest ogromną radością dla drugiej osoby. Po prostu dla nas może być to rzecz najbardziej naturalna pod słońcem, ale dla drugiej osoby może to być coś bardzo ważnego. Jeżeli my będziemy o tym wiedzieli, że to jest coś ważnego, to w sposób rozumowy możemy te rzeczy powtarzać. Podobnie jak i możemy unikać tych rzeczy złych, jeżeli wiemy, co jest złego w naszym postępowaniu, co drugą osobę rani. Jest wiele narzędzi, my to nazywamy zobowiązaniami, które pomagają właśnie we wzajemnym kroczeniu ku świętości po prostu.
Które z takich narzędzi są najbardziej przydatne właśnie, chociażby w sytuacjach konfliktowych?
Najbardziej przydatnym jest dialog, niewątpliwie, czyli wspólne takie zasiadanie raz w miesiącu, ale jeśli jest potrzeba, to i częściej, ale przede wszystkim do tej rozmowy zapraszamy Pana Jezusa. Rozmawiamy tak, że wsłuchujemy się w siebie, co współmałżonek chce mi przekazać, chce mi powiedzieć, nie co ja mu chcę powiedzieć i co chcę być może mu zarzucić, ale właśnie wsłuchać w to, co on mi chce powiedzieć. I jeżeli ja będę starała się być lepsza dla niego i on dla mnie, no to wszystko będzie pomocne w tym, żeby te trudne jakieś nieporozumienia pokonywać. A przede wszystkim się wsłuchujemy w głos Pana Boga, jaki ma plan wobec nas, wobec naszego małżeństwa, i pokazuje nam tę drogę, którą powinniśmy kroczyć.
Słowem można by powiedzieć, że to jest w pewnym sensie otwarcie na własne wnętrza. Ale my rozmawiamy tutaj właśnie o kręgach małżeńskich, a do tej pory nie wyszliśmy poza krąg jednej rodziny. Ileż takich rodzin jest w kręgu i jak to wygląda od strony organizacyjnej?
Domowy kościół podzielony jest rzeczywiście na kręgi. W jednym kręgu jest od 4 do 7 rodzin. Bardzo ważną osobą jest kapłan, który jest z nami. Tak naprawdę trudno sobie wyobrazić istnienie kręgów bez kapłana. W domowym kościele spotykają się dwa sakramenty. Sakrament małżeństwa i sakrament kapłaństwa. I te sakramenty nawzajem się ubogacają. W całej Polsce jest około 5000 kręgów.
Kręgi skupiają się wokół własnych parafii. I kilka parafii wchodzi w skład rejonu. Następnie kilka rejonów tworzy domowy kościół w diecezji. Następnie jest filia, czyli kilka diecezji należy do danej filii. Głowa struktury to para krajowa wraz z moderatorem krajowym i krąg centralny, w którego skład wchodzą wszystkie pary filialne.
A poszczególne kręgi spotykają się jak często?
W pracy formacyjnej raz w miesiącu. Tak naprawdę praca koncentruje się w domu. Poza tymi spotkaniami comiesięcznymi jest modlitwa, jest spotkanie ze Słowem Bożym, namiot spotkania. Ta praca właściwie jest codzienna. To nie jest tak, że tylko raz w miesiącu.
Ożywiana raz do roku zapewne rekolekcjami.
Tak, ale czasami i dwa razy w roku i częściej, ale przynajmniej raz w roku oraz wspólnymi spotkaniami organizowanymi w diecezjach oraz w kraju. 4 razy w roku są organizowane spotkania krajowe dla całej Polski i nie tylko, również dla członków kręgów, które zawiązały się poza terenem Polski.
Któraś z rodzin słyszy, jest zainteresowana. Gdzie się zgłaszać, gdzie się kontaktować, gdzie coś więcej przeczytać na ten temat?
Ważnym elementem informacyjnym jest internet. Domowy Kościół ma własną stronę internetową. Jest informacja również na stronie Ruchu Światło Życie. Po tym też każda diecezja ma swoją stronę internetową, gdzie są informacje o parze diecezjalnej, która jest odpowiedzialna za pracę w danej diecezji, o innych parach odpowiedzialnych, na przykład za rekolekcje, jeżeli ktoś chciałby zacząć w ten sposób swoją drogę w domowym kościele.
W parafiach, jeżeli pojawią się takie małżeństwa, kontaktują się zazwyczaj z księdzem proboszczem, a on z kolei kieruje do małżeństw, które na terenie jego parafii tworzą kręgi domowego kościoła.
Jesteśmy świeżo po papieskiej wizycie w Polsce. Z pewnością domowy kościół też w jakiś sposób w niej uczestniczył. Wasze doświadczenia.
Najwięcej jednak członków domowego kościoła pojechało do Krakowa, mimo że odległość chociażby ze Szczecina, z Gdańska sugerowałaby obecność w Warszawie. Rzeczywiście część członków domowego kościoła była w Warszawie. Ogromna radość z tego, co Ojciec Święty mówił, ale też utwierdzenie w tym, że przed nami ogromne zadania i to, co robimy, powinniśmy czynić jak najlepiej, po to, by nieść Chrystusa wszystkim wokół nas i nie tylko.
Domowy Kościół, Ruch Światło Życie jest ruchem misyjnym. Oczywiście praca formacyjna odbywa się w zamkniętej grupie, ale nie jest to po to tylko, żeby się formować dla samego formowania. Mamy się formować po to, aby tego Chrystusa nieść innym, nieść tę miłość, którą Chrystus przyniósł na ten świat.
Nie sposób zakończyć tej naszej rozmowy bez pytania, co wam udział w kręgach Domowego Kościoła, Ruchu Światło Życie dał?
Wniósł w życie naszej rodziny wspólną modlitwę i naszą, ale też z dziećmi. Pokazał nam, jak wychowywać dzieci w bliskości z Chrystusem, to znaczy być po prostu świadkami dla nich, niewiele mówić, ale jak najwięcej czynić. Pokazał nam, że wokół nas jest wiele ludzi poszukujących Jezusa żywego i tych ludzi spotkaliśmy we wspólnocie, a więc już staliśmy się mocniejsi, silniejsi. Zobaczyliśmy, że to, co nam nie wychodzi, co źle robimy, co jest niedoskonałe i co ciągle się powtarza, bo przecież ciągle gdzieś tam upadamy, to jest wiele innych małżeństw, gdzie dzieje się to samo, ale cała siła i moc w tym, żebyśmy sobie nawzajem pomagali w powstawaniu. Nauczył nas pomagania innym, takiej otwartości w każdej sytuacji, najbardziej codziennej, po bardzo tragiczne, życiowe jakieś przeżycia. Nauczył nas tego, że nie możemy spocząć na laurach i powiedzieć, no jest wspaniale, kochamy się i tak będzie zawsze. Nauczył nas tego, że musimy naprawdę bardzo pielęgnować tę miłość i być w ciągłym kontakcie z Panem Bogiem po to, by się nie zagubić, bo te ścieżki boczne wabią, a Pan Bóg nas na właściwą drogę naprowadza.
Takim ważnym sprawdzianem tego, co nam dał domowy kościół, są owoce, czyli nasze dzieci. To, że dzieci są w kościele, pokazuje im to, że chrześcijaństwo jest naprawdę piękną drogą. Chłopcy służą do mszy świętej, obaj są ministrantami, bo mamy dwóch synów. Córka była pierwszy raz na oazie młodzieżowej Ruchu Światło Życie. Widać w nich to pragnienie wchodzenia coraz bardziej w wiarę, że to nie była tylko taka wiara przekazana przez rodziców. Widać, że także poszukują czegoś więcej. I to jest dla nas taką ogromną radością, że w tym świecie, który rzeczywiście proponuje bardzo wiele różnych rzeczy, nie zawsze takich, na które my się godzimy, one jednak chcą iść tą drogą, którą my wybraliśmy.
Dziękuję serdecznie za tę naszą krótką rozmowę. Proszę Państwa, przypomnijmy, rozmawialiśmy z Państwem Jolantą i Mirosławem Słobota, parą filialną kręgu Centralnego Domowego Kościoła Ruchu Światło Życia. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
W latach poprzedzających II wojnę światową nasilał się, zwłaszcza w Niemczech, rasistowski antysemityzm. Narzucała go tam w agresywnej formie nazistowska propaganda. Jednak antyżydowskie uprzedzenia już od średniowiecza zakorzenione były wśród niemieckich chrześcijan, mogła więc ona trafiać na podatny grunt. Hitlerowcy znajdowali społeczne poparcie, odwołując się do dumy narodowej Niemców i mając w rękach legalnie zdobytą władzę, której niemiecka mentalność nakazywała bezwzględny posłuch. Na uleganie hitleryzmowi bardziej jeszcze niż katolicy narażeni byli protestanci, nie chronieni powszechnością Kościoła ani jego urzędem nauczycielskim. Kościoły ewangelickie były rozbite doktrynalnie i organizacyjnie, a jednocześnie miały charakter narodowy i łatwo podporządkowywały się władzom świeckim. Choć więc nazistowskie neopogaństwo czy ideologia nienawiści były w jawnej sprzeczności z Chrystusową dobrą nowiną, wielu ewangelików zaczęło zastępować reformacyjną ideę czystej Ewangelii hasłem odrzydzenia chrześcijaństwa. Niektórzy aż do odrzucenia Starego Testamentu, czego Marcin Luther, reformując Kościół, według nich nie zdążył uczynić. Tego typu poglądy głosili nawet wybitni skądinąd teolodzy, jak Gerhard Kittel z Uniwersytetu w Tybindze. Twórca słynnego 10-tomowego słownika teologicznego Nowego Testamentu dobrze zdawał sobie sprawę z żydowskich korzeni chrześcijaństwa i bynajmniej ich nie pomijał w swych publikacjach. Tym niemniej uważał, że żaden Żyd nie może być dobrym Niemcem i w zasymilowanych Żydach, wrośniętych przecież w niemiecką kulturę i będących jej współtwórcami, widział wrogów. Profesor Kittel był członkiem NSDAP. Należał do założycieli Instytutu Historii Nowych Niemiec, w którym kierował oddziałem badawczym kwestii żydowskiej. Za swą działalność był po wojnie przez kilkanaście miesięcy więziony we francuskiej strefie okupacyjnej. W maju 1939 roku z inicjatywy prohitlerowskich pastorów powstał Instytut Badań Wpływu Żydowskiego na Życie Kościelne Narodu Niemieckiego. Jego szef, Walter Grundmann z Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Wienie, wygłosił wykład inauguracyjny pod tytułem Odrzydzenie życia religijnego jako zadanie niemieckiej teologii i kościoła. Był on członkiem NSDAP i SS. Profesorem został z nominacji kanclerza Rzeszy Adolfa Hitlera bez przewodu habilitacyjnego. Po wojnie za swe powiązania z narodowym socjalizmem stracił profesurę, ale potrafił się urządzić w Niemieckiej Republice Demokratycznej, odzyskując pozycję cenionego teologa i duchownego. Miał dobre stosunki z komunistycznymi władzami i współpracował ze Służbą Bezpieczeństwa, osławioną Stasi. Mógł wyjeżdżać za granicę, co dla obywatela NRD było rzadkim przywilejem. Kierowany przez Grundmana Instytut Badań Wpływu Żydowskiego na Życie Kościelne Narodu Niemieckiego był finansowany przez 11 niemieckich krajowych kościołów ewangelickich. Uprawiał bardziej niż działalność naukową, antysemicką propagandę. Wydał katechizm, w którym Panu Jezusowi przypisuje się aryjskie, a nie żydowskie pochodzenie. Grundmann należał do prohitlerowskiego ruchu protestantów Deutsche Christen, niemieccy chrześcijanie, który szermował hasłem odrzydzenia Kościoła. Opowiadał się on za stosowaniem do ewangelickich pastorów żydowskiego pochodzenia tak zwanego paragrafu aryjskiego z 1933 roku, nakazującego obywateli niearyjskich wykluczać z urzędów. Na protestanckich wydziałach teologicznych podjęto wówczas problem, czy duchowni żydowskiego pochodzenia nie zatruwają niemieckiego ducha narodowego. Podczas gdy fakultet w Marburgu wyraził opinię, że wszyscy członkowie kościoła są braćmi, to w Erlangen uznano, że należy respektować państwowe prawo o odsunięciu od urzędów osób żydowskiego pochodzenia, skoro naród niemiecki odczuwa Żydów jako obcych. Z czasem wiele ewangelickich parafii zaczęło odmawiać chrztu Żydom, którzy o to prosili, a tym, którzy zostali ochrzczeni, pochówku. Synod Kościoła Ewangelickiego Turyngii oświadczył, że chrześcijański chrzest nie zmienia rasowej właściwości Żydów, ich narodowej przynależności ani biologicznej istoty. Na takim ponurym tle tym wybowniejsze jest świadectwo tych niemieckich ewangelików, którzy umieli stawić opór hitlerowskiej ideologii. W opozycji do nazizmu stał Kościół wyznający, Bekennen der Kirche, zwłaszcza jego radykalne skrzydło, zwane Dalemiten, od ewangelickiego synodu, który odbył się w roku 1934 w Dahlem, na peryferiach Berlina. Należał do niego Dietrich Bonhoeffer, który od początku sprzeciwiał się rozciąganiu paragrafu aryjskiego na Kościół ewangelicki, gdyż kryterium przynależności do niego nie mogą być rasa i krew. Uważał on, że Kościół winien bronić każdej ofiary każdego porządku społecznego, nawet wówczas, gdy nie należy ona do wspólnoty chrześcijańskiej. Za swą działalność Bonhoeffer zapłacił życiem, a zbliżony do tego ugrupowania Karl Barth został wydalony z Niemiec. Obaj ci teolodzy cieszą się do dziś najwyższym uznaniem i wpływem sięgającym daleko poza protestantyzm. Z Kościołem wyznającym była też związana diakonisa Marga Moisel, kierująca Ewangelickim Okręgowym Urzędem Socjalnym w Berlinie-Zellendorfie. W latach 30. organizowała ona pomoc dla prześladowanych Żydów, zmuszanych opuścić Niemcy czy pozbawianych dorobku całego życia. Zakazanie potępiające tzw. Kryształową Noc, czyli hitlerowskie pogromy Żydów w listopadzie 1938 roku, zapłacił więzieniem pastor Julius von Jahn, też należący do Kościoła wyznającego. Jednym z najaktywniejszych jego działaczy był pastor Martin Niemöller. W latach 1937-45 więzień obozów koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau. To pod jego wpływem zaraz po wojnie niemiecki Kościół ewangelicki zaczął wydawać publiczne oświadczenia z wyznaniem swych win, choć początkowo prześladowania Żydów w nich nie wymieniano, mimo iż Niemöller tego się domagał.
Tu Radio Watykańskie. Audycją U źródeł soborowego przełomu w opracowaniu Aleksandra Kowalskiego kończymy już nasz poniedziałkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.